Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dobry wieczór. W Magii kina dzisiaj m.in. zaproszenie na irlandzko-brytyjski film zatytułowany 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa. A teraz, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, powracamy do rozmowy z naszym gościem, Bodo Coxem, reżyserem filmowym. Tym razem o jego twórczości w nurcie głównym.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Wspomnieliśmy o łódzkiej szkole filmowej, rok 2010. Dostałeś się w zasadzie bez problemów. Podobno od razu na czwarty rok, to prawda? Czy to jest taka legenda miejska?
Nie, to jest prawda, ponieważ ja starałem się zrobić trzydziestkę i pojechałem do ówczesnego dziekana Filipa Bajona, żeby zbadać teren, jakie są szanse. Ja, człowiek bez szkoły, z takim tekstem, on powiedział, że nawet gdyby się bardzo starał, to ciężko byłoby mu przekonać swoich kolegów z komisji. Oczywiście ja akurat chciałem zrobić muzyczny film, muzyczną trzydziestkę.
Ale muzyka ci była bliska zawsze.
Tak, muzyka jest bardzo inspirująca. Ale tam było akurat spotkanie w dziekanacie, ponieważ pan Łukasz Wylężałek bronił już w takim wieku, powiedzmy, poważnym. Chyba się obronił wreszcie po wielu latach. I tam był jakiś koniaczek, był jeszcze pan, nie pamiętam nazwiska, niestety też już nie żyje, reżyser, dziekan Filip Bajon. No i dowiedziałem się wtedy właśnie od tego profesora, że jest taka możliwość, żeby składać na studia uzupełniające, jeżeli ma się jakieś wykształcenie. Ja mam licencjat z dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Wiem.
Więc stwierdziłem, że
jesteśmy kolegami po fachu.
O, proszę. Że w radiu miałem praktyki, ale nigdy nie pracowałem, ale za to w gazecie trochę miałem większe praktyki. I w telewizji. W każdym razie, a radio mnie wychowało w sumie i klocki Lego. Więc mam duży sentyment, zresztą film zrobiłem, gdzie radio jest bohaterem. W każdym razie postanowiłem wykorzystać tą szansę, ponieważ już nie miałem pieniędzy na kolejnofowe filmy. Jak się domyślasz, te produkcje nie przynosiły
specjalnych dochodów.
Nie pochodzę też z bogatej rodziny, więc uznałem, że to jest duża szansa dla mnie, żeby chociaż za państwowe pieniądze zrobić od czasu do czasu etiudę studencką. I moim opiekunem w Łodzi został profesor Robert Gliński. Ja oczywiście poszedłem do tej szkoły, żeby wykorzystać, żeby ten system.
Ale ty zdawałeś egzamin wstępny? Jak to wyglądało?
Egzamin był ustny. Mhm. Po wszystkich egzaminach tego dnia zostałem ja i człowiek z Argentyny albo z Brazylii, w każdym razie z Ameryki Południowej. I mnie tam przeczołgali. Byłem zaskoczony, że Filip Bajon jest tak okrutny dla mnie, ale okazało się, że to była jakaś ścieżka zdrowia, bo jak przyszło co do wyników, to dostałem się do tej szkoły na ten właśnie czwarty rok. Moim profesorem, opiekunem został profesor Gliński, któremu bardzo szybko dałem swój scenariusz Dziewczyna z szafy. I legenda jest taka, że wracając z jakiegoś festiwalu z świętej pamięci wieloletnim dyrektorem wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Helmska 21 w Warszawie, Włodzimierzem Niederhausem. Włodzimierz Niederhaus miał spytać, co ty tam czytasz? A student dał mi scenariusz, muszę przeczytać. Co tam będziesz czytał, daj, ja ci to wyprodukuję. Porozmawiajmy. No i słowo się rzekło. Film został skierowany
do
redaktora Jacka Kondratyłka, który zopiniował, że to jest przyzwoita rzecz i bardzo szybko złożono do pismu i wyprodukowano Dziewczynę z szafy. I przez to, że byłem zajęty tym filmem, to przestałem chodzić do szkoły i po jakimś czasie zostałem skreślony z listy studentów.
No właśnie, tak chciałem cię zapytać. De facto poszedłeś do szkoły, tak się zastanawiałem, czy po to, że jeżeli skończysz szacowną uczelnię, jaką niewątpliwie jest Łódzka Szkoła Filmowa, to będzie ci łatwiej zaistnieć w mainstreamie. Takie było myślenie, ale ostatecznie nie kończysz tej szkoły.
Myślenie było, że będę musiał robić filmy i na pewno też stanę się częścią środowiska, które jest bardzo hermetyczne. Tam się nawiązuje znajomości. wszyscy się znają, oceniają wzajemnie. Poznaje się też operatorów, aktorki, aktorów, więc są bardzo duże korzyści
wchodzisz w środowisko
jakiejkolwiek uczelni, tym artystycznej, czy quasi-artystycznej. Więc taki był zamiar, ale ponieważ byłem pochłonięty tym filmem, to nie mogłem chodzić i mnie skreślono z tej listy studentów, więc nie skończyłem. I w tym samym czasie, bo to był bardzo przełomowy rok, 2010, również dla naszej sponiewieranej ojczyzny, w tamtym roku zaprosił mnie do szkoły Wajdy Maciej Sobieszczański, który z kolei przeczytał mój inny scenariusz w jakimś konkursie. Ja tego konkursu nie dostałem się do finalistów, ale on stwierdził, że jest jakiś potencjał we mnie.
Coś znalazł w tym.
Tak, ja nie miałem funduszy, żeby zapisać się do tej szkoły, więc dostałem tak zwane, nie wiem, jak to się mówi,
stypendium.
I trafiłem jednocześnie i do Łódzkiej Filmówki, i do Szkoły Wajdy. Dzięki Sobieszczańskiemu właśnie. Więc...
Ale ten kurs Wajdy skończyłeś.
Skończyłem, to było studio prób. Tam miałem przyjemność poznać i pana Żebrowskiego, i właśnie Macieja, i pana Marczewskiego, i oczywiście mistrza Wajdę. Wtedy to się nazywała Mistrzowska Szkoła Andrzeja Wajdy. Tak. Dzisiaj jest to Wajda School. Później jeszcze z filmem Człowiek z magicznym pudełkiem i z moją producentką Izą Igel byłem na programie Ekran, więc dwukrotnie kończyłem programy Szkoły Wajdy. Więc tak z amatora totalnego nagle wpadłem w system edukacyjny, filmowy.
Stałeś się profesjonalistą.
Tak, tak, tak.
Dyplomowanym.
Właśnie niedyplomowanym?
No nie przez Łódź, ale Szkoła Wajdy, no to
ale
też
jakiś
jest
tam certyfikat
papier.
Posiadam, tak. Więc powiedzmy, że jestem taki semi-professional.
No właśnie, amatorzy, profesjonaliści. Wiesz, pamiętam taką dyskusję z udziałem twórców niezależnych podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którą miałem wtedy przyjemność prowadzić. I dotyczyła ona różnic pomiędzy OFF-em a nurtem głównym. I okazuje się, że konkluzja była taka, że tu nie chodzi o inny wymiar artystyczny, o jakiś inny sposób opisywania rzeczywistości, tylko różnicą jest tak naprawdę budżet. Bo właściwie wszyscy OFF-owcy zadeklarowali się, że gdyby dostali kasę, to od razu przeskoczyliby do nurtu głównego. Pamiętam, że wtedy mnie to troszeczkę zaskoczyło, wiesz?
Nie wiem, czy tylko chodzi o pieniądze, jednak...
No ale tak wtedy taka konkluzja była, to, praktycznie wszystkich.
No moim zdaniem jednak wielu tak zwanych amatorów charakteryzuje oryginalne podejście i taka też odwaga, też ryzyko. Ja bardzo dużo wtedy ryzykowałem i akurat... Generalnie dużo ryzykuję w życiu i raz są to sukcesy artystyczne, raz porażki, ale, no ale właśnie w tej przestrzeni niezależnego kina możemy sobie pozwolić na ryzyko, no bo to są własne pieniądze niewielkie. Ryzyko, kiedy mamy budżet, gdzie spokojnie moglibyśmy wyremontować, nie wiem, oddział w szpitalu, albo zakupić drogi sprzęt, albo kupić kilka kawalerek w Warszawie.
No tak, mówimy o kilku milionach przynajmniej.
Tak, tak. Przynajmniej dzisiaj to jest... No myślę, że za milion można wycisnąć film. Widziałem kilka filmów
chociaż z trudem.
Z mikrobudżetu i bardzo przyzwoitych, więc powiedzmy, że ten milion to już jest coś. Natomiast średnio robi się filmy dzisiaj za około 8 milionów, taki obyczajowy.
No a te tak zwane historyczne za kilkanaście.
Tak, no to już jest, jak się nie ma dwudziestki, to ciężko.
Wiem, że cechuje cię niezależność w myśleniu, działaniu. Jak w związku z tym odnajdujesz się w tym nurcie głównym? Powiedziałeś, że miałeś to szczęście, że na przykład realizując serial, miałeś dużą swobodę twórczą.
Tak.
Ale nie zawsze chyba tak jest.
Nie zawsze tak jest, ale akurat w mojej filmografii mam pozycję, no może jedną, gdzie rzeczywiście nie miałem na nic wpływu i ona nie jest, powiedzmy sobie szczerze, udana. Gdzieś tam pokutuję u tego producenta, który mnie wtedy wziął. Mogłem sobie spalić most.
A co to było?
To był taki obyczajowy komedia, serial 2XL. Aha. Z panią Jungowską i Elą Romanowską. O kobietach size plus. No i tam już było wszystko gotowe. Ja tylko przyszedłem właśnie taki żółtodziób to reżyserować. Więc to doświadczenie oczywiście bardzo mi pomogło przy kolejnym serialu, czyli Ludziach i Bogach, gdzie już wiedziałem jak to się robi. Ale no, myślę, że ktoś, kto chce mnie zatrudnić, wie, że liczy na to, że to będzie oryginalna rzecz. No, że oczywiście ja jestem w stanie wyreżyserować nawet skład chemiczny napoju gazowanego, ale...
Ale po co?
Ale zawsze staram się dodać coś, czego inni nie mają. Mhm. Ale z drugiej strony też jest pułapka taka wizerunkowa, że trochę taki wariat, nie? Że my tu chcemy fajny komercyjny kryminał, a zaraz dorzuci jakiś realizm magiczny i wszystko popsuje, więc... To jest broń obosieczna.
Słuchaj, zadebiutowałeś, już wspominaliśmy o tym filmie, wspaniale filmem Dziewczyna z szafy. Deszcz nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Dostałeś między innymi Orła, czyli takiego polskiego Oscara, prawda? Za odkrycie, jako odkrycie roku.
Tak. I jeszcze prestiżowo muszę się pochwalić nagrodą.
Morgensterna.
To też perspektywa, ale w zasadzie świętej pamięci Arek Tomiak i ja dostaliśmy na Camera Image.
A, tak.
W konkursie polskim.
Uwierzyłeś wtedy, że świat polskiego filmu stoi przed tobą otworem? Jak się poczułeś?
Ja taką zajawkę, że rzucam wszystko i robię filmy, miałem po Marco Pejzodzieje Rowerów. Ponieważ miałem też nagród i poczułem się tak, że kurde, jestem naprawdę wyjątkowy.
Że to jest to.
A później oczywiście przyszła lekcja pokory i ta lekcja trwa czasami do tej pory. Teraz po dłuższej przerwie, właśnie jutro mam kolaudację dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej swojego najnowszego filmu, kolaudacja obrazu. Tak, no, to była bardzo duża szansa po tej dziewczynie, ale chyba ją trochę przegapiłem, być może.
Mówisz o swoim drugim filmie?
No drugi film właśnie myślę, że był za bardzo hermetyczny i za dużym eksperymentem.
Wiesz, mówimy o Człowieku z magicznym pudełkiem, twój drugi film pełnometrażowy. Film oryginalny. O sile miłości, o podróżach w czasie.
No właśnie, podróże w czasie.
Od lat 50., czyli od okresu stalinowskiego do takiej dystopijnej przyszłości. Tam był rok, jeżeli dobrze pamiętam, 2030.
Tak, czyli za chwilę.
Mamy, właśnie.
Tak. Chciałem, wszystko się sprawdza.
To już za moment.
Wszystko się sprawdza. Na wschodzie słychać szczęk żelaza. Państwa są coraz bardziej totalitarne w sensie obserwowania swoich obywateli za pomocą różnego rodzaju urządzeń elektronicznych.
No to już Wielki Brat o tym wspominał wiele lat temu.
Są dwie drogi dla ludzkości.
Słuchaj, ten obraz został niejednoznacznie przyjęty. Wiem, że część krytyków go chwaliła, ale też niektórzy byli bardzo powściągliwi, żeby nie powiedzieć chłodni. Czy to odebrałeś jako taką artystyczną porażkę? Jak się czułeś wtedy?
Bardziej jako niezrozumienie. Bo ale oczywiście sukces ma wiele matek i ojców, a porażka jest sierotą, więc biorę na klatę. Cieszę się, że ten film udało się zrealizować w takiej formie, w jakiej jest. No, ze względów też ograniczających jak budżet, nie można było zrobić takiego science fiction na dużą pompą, ale to bardzo ważny dla mnie film i osobiście, myślę, w moim rozwoju. Natomiast no dziś bardziej mnie kręcą obyczajowe historie.
Od realizacji Człowieka z magicznym pudełkiem upłynęło 9 długich lat.
Tak.
Ale oczywiście nie próżnowałeś, wspominałeś o serialu, były też teatry telewizji.
Były.
No, ale na fabułę jednak długo czekaliśmy. Jednak będzie, jak powiedziałeś, za chwilę kolaudacja. Piotr Witkowski, który w twoim projekcie najnowszym gra główną rolę, powiedział mi podczas wywiadu, że to będzie petarda. To się zapowiada jako petarda. Jesteś już po zdjęciach. Powiedz, co to za filmowa historia?
To jest adaptacja powieści Jakuba Małeckiego Horyzont, bardzo poczytnego pisarza i bardzo zdolnego. Przeczytałem jego powieści chyba co najmniej 5, a ostatnio kilka w krótkim czasie, ponieważ...
Inspirujecie.
Inspiruje mnie. Myślę, że jego książki generalnie powinny być ekranizowane. Mam nadzieję, że jeszcze coś zekranizuje jego. Jest to historia weterana z Afganistanu, polskiego żołnierza, który służył na misjach w Afganistanie około roku 2011, który boryka się z PTSD. I równie ważną rolą główną, żeńską jest Zuza, która z kolei chce odkryć tajemnicę rodzinną, bo babcia, która cierpi na demencję, w tej roli wspaniała Magdalena Zawadzka, kiedy przeskakuje jakby świadomością czy tożsamością w czasy przeszłe i zaczyna traktować swoją wnuczkę jak swoją córkę i zaczyna jej mówić właśnie rzeczy, które bardzo intrygują tą młodą kobietę. Więc jest to historia oczywiście o relacji, znowu o tym, że relacja, że więź, że powiedzmy miłość to jest coś, co człowiek potrzebuje najbardziej i wspólnie mogą wychodzić z różnych opresji życiowych.
Trzymam kciuki za udaną kolaudację i czekam z niecierpliwością na premierę Horyzontu. I wiesz, życzę ci na koniec, żebyś nie zatracił tej swojej oryginalności i siły wyobraźni, które cechują twoje kino.
Dziękuję bardzo. Przyjmuję z wielką radością. Dziękuję za zaproszenie. Dawno się nie widzieliśmy.
To prawda.
Jesteś w świetnej formie, jak zawsze. Gdańsk to jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce, więc... Dziękuję.
Ja też dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Gościem Magii Kina był scenarzysta i reżyser Bodo Cox.
Dziękuję państwu.
Po krótkiej przerwie oczywiście recenzja filmowa. Zostańcie państwo z nami.
Magia Kina. Co jest grane? Filmowe nowości.
Od tygodnia na ekranach polskich kin gości irlandzko-brytyjski obraz 500 mil, który wyreżyserował Morgan Matthews. To umiejętne połączenie kina drogi z dramatem rodzinnym. Twórcy opowiadają historię dwóch braci, którzy uciekają z domu w Sheffield do mieszkającego na zachodnim wybrzeżu Irlandii dziadka. Przyczyną tej desperackiej wyprawy jest strach przed rozdzieleniem chłopców z powodu kryzysu małżeńskiego ich rodziców. Oczywiście droga do celu pełna jest przeszkód i obfituje w zaskakujące zwroty akcji, a widz kibicuje bohaterom w ich wędrówce. 500 mil to skromne kino, które swoją siłę opiera na ukazaniu braterskich relacji, które mają słodko-gorzki wymiar. Niewątpliwym atutem są także piękne zdjęcia oddające urodę wyspiarskich plenerów. 500 mil to film, który mnie poruszył i wzruszył. Ciekawy jestem, jak odebrała go Iwona Dębska. Witam cię.
Dobry wieczór. Oczywiście wzruszył i poruszył także mnie, chociaż na początku byłam rozczarowana, przyznam szczerze. Myślałam, że to jest takie schematyczne kino familijne, które no, wielokrotnie już widzieliśmy w różnych odsłonach. Nieraz twórcy, reżyserzy, pisarze opowiadają nam o rozpadającej się rodzinie, o próbie ratowania tej rodziny. Klasyczne kino drogi, rzeczywiście okraszone przepięknymi zdjęciami. Tutaj krajobraz to jest, jak powiedziałeś, kolejny bohater. Mamy przepiękne plenery, ale suspens, który nam zgotowali w pewnym momencie, no, tak, przyznam szczerze, spowodował, że spojrzałam na ten film zupełnie inaczej.
No wiesz, o tym nie możemy tak do końca powiedzieć, bo film ma pod koniec zaskakujący twist, czyli zwrot akcji, który no, zmienia perspektywy opowiadanej na ekranie rodzinnej historii. Oczywiście tego nie zdradzimy, ale wiesz, dla mnie to jest film o rodzinie, której członkowie muszą radzić sobie z traumami, które no nie ułatwiają ich wzajemnych relacji.
To prawda, muszą radzić sobie też z nieprzepracowaną żałobą. Wchodzą też w nie swoje role, bo mamy tam starszego brata, który ewidentnie ma chyba największy problem. Wszyscy mają problem w tej rodzinie, bo strata dziecka, no to jest największa tragedia, jaka może się wydarzyć, przynajmniej w moim odczuciu. I tutaj ta popękana rodzina, która nie przeżyła jeszcze tej żałoby, która się nie pożegnała, no nie potrafi sobie do końca poradzić z tym wszystkim. I ten mały bohater bierze sprawy w swoje ręce.
Niewątpliwie przy takich skromnych rodzinnych dramatach o sile filmu decydują aktorzy, kreacje aktorskie. I tak jest również w obrazie 500 mil. Zgodzisz się? Ekranowa prawda i naturalność chłopców robią wrażenie.
Właśnie wszyscy grają tutaj znakomicie. Tak. Naprawdę te role są przekonujące. Młodzi aktorzy świetnie weszli w swoje role. My im wierzymy, my im ufamy. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy w środku tej historii, że widzimy no, coś obok nas, że nie jesteśmy w kinie i to bardzo uwiarygadnia tę produkcję.
No i jest charyzmatyczny dziadek, czyli Bill Nighy. No, dla mnie to jest fantastyczny aktor, który tutaj po raz kolejny daje
udowadnia,
popis
tak,
gry aktorskiej.
Po prostu świetnym profesjonalistą.
Warto też powiedzieć o jednej ciekawostce. Ojca chłopców zagrał aktor o polskich korzeniach. Michael Socha. Jego dziadek wyemigrował w czasie II wojny światowej, jego ojciec jest Polakiem, mama Angielką. Poza członkami rodziny warto zwrócić uwagę na Caitlin, dziewczynę, która zarabia na życie śpiewając na ulicach i w miejskich autobusach. To bardzo ważna postać w tej historii i myślę, że kogoś takiego chcielibyśmy spotkać na swojej drodze podczas trudnej wędrówki. Nie wiem, opiekunka, anioł?
No, można tak powiedzieć, czy osoba czująca emocje jednego z głównych bohaterów. Zresztą aktorka obdarzona przepięknym głosem.
To prawda, grają Maisie Williams, znana aktorka, z roli chociażby Arya Stark z Gry o Tron.
Tak, i oni mają troszeczkę podobne sytuacje, bo rodzina spotkanej dziewczyny również jest popękana, tak. Więc to łączy bohaterów. To sprawia, że ona bardziej potrafi zrozumieć różne mechanizmy.
Zapraszamy na film o wyprawie do krainy szczęśliwego dzieciństwa, bo taką jawi się miasteczko Dingle w Irlandii, gdzie mieszka dziadek naszych młodocianych bohaterów. Zapraszamy chyba z pełnym przekonaniem na film 500 mil.
Tak jest.
Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie. W Magikina to wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.